pomysł. Ale miejmy tego, że nadejdzie taki dzień niedługo, że kiedy będzie biec, to się przewróci i po raz pierwszy w życiu się skaleczy. Na przykład kolano sobie obetrze skórę i zacznie lecieć krew. Nowe doświadczenie. To dziecko widzi, że mu leci krew i nie wie, czy przeżyje to. No. To jest po raz pierwszy w życiu. Być może to jest śmiertelny wypadek, bo leci mi krew. No. I może umrę. Jest przerażony. Ma perspektywę zgonu albo jakiegoś ciężkiego kalectwa. I wtedy potrzebny jest rodzic, który wie, co się wydarzyło, który przytuli, powie, nie umrzesz. Więcej. Za tydzień śladu nie będzie. Nie musisz aż do wesela czekać, żeby się zagoiły. Znacznie szybciej. I co się dzieje? Rodzic uspokaja dziecko. Ono wie, że nie będzie nic strasznego. Że to chwilę poboli i przestanie. Ale później przychodzą poważniejsze rzeczy. Dziecko idzie do szkoły i tam rówieśnicy w okrutny sposób je traktują. Niesprawiedliwie. Nie było tego w domu, ale w szkole jest. Dzieci potrafią bardzo sobie dokuczać. Albo później staje się nastolatkiem, pojawia się pierwsze jakieś zakochanie i porzucenie. Koniec świata. Niektóre nastolatki próbują życie sobie odebrać. I potrzebny jest ktoś dojrzały, który powie, świat się nie kończy. Dasz radę. Nie zginiesz od tego. A nawet mogę ci zapewnić, że możesz wykorzystać to, żeby stać się silniejszą osobą, żeby lepiej sobie radzić w życiu. To jest pocieszenie. Przychodzą jeszcze trudniejsze rzeczy. I wtedy potrzebujemy prawdziwego pocieszenia, które przyszło od Boga i które przekazują inni ludzie, które nas podtrzyma i nie tylko nie pozwoli, żebyśmy załamali się, skończyli ze sobą, popadli w jakąś depresję, ale mówi się tak, że to może ciebie zniszczyć, ale może stać się silniejszy, może stać się człowiekiem, który ma doświadczenie takie, że kiedy przychodzi jakaś kolejna trudność, ty już nie myślisz sobie, że ciebie to może zniszczyć, że to może być twoja porażka, ale mówisz tak, Boże, ciekaw jestem, jak tym razem dasz mi zwycięstwo i wyjście z tej sytuacji. I ty stajesz się taką osobą i jeszcze innym pomagasz. My bardzo potrzebujemy pocieszenia, które przychodzi od Boga. Kilkanaście tygodni temu mieliśmy w Warszawie nabożeństwo, na którym byłem i ileś osób opowiadało świadectwa. Między innymi tam taka kobieta, Kasia, opowiadała świadectwo i o czymś, co ja jej powiedziałem tam 2-3 lata temu. Ona była w bardzo trudnym miejscu w swoim, bardzo, bardzo trudnym miejscu w swoim życiu. I jakoś tak miałem takie przekonanie, żeby do niej podejść, powiedzieć tam 2 słowa, z całkowitym uzdrowieniem, kilka razy powtórzyłem. I okazało się, że ona przez te lata żyła tymi słowami, przechodząc przez bardzo trudne wydarzenia w swoim życiu. Ja nawet nie pamiętałem tego. Więc Bóg może ciebie użyć, żeby z kimś porozmawiać, podejść, przekazać słowo, które będzie podtrzymywać tą osobę przez nawet długi okres czasu i pozwoli jej przejść przez trudności. Możesz być kimś, kto pociesza i w tym też Duch Święty chce nas inspirować, żeby to nie było takie ludzkie tylko pocieszenie, tak? Bo my wiemy, że ktoś... No fajnie, że współczujemy sobie nawzajem, ale to za mało. Prawdziwe pocieszenie przychodzi od Boga. I wreszcie zbudowanie jest związane z naszą, ja tak rozumiem, z naszym zrozumieniem, kim jesteśmy, z naszym poczuciem wartości, z tym zrozumieniem, kim jestem w Bogu, do czego Bóg mnie powołał. Proroctwo, które przynosi zbudowanie, zaczyna się od najprostszego proroctwa. Tak mówi Pan, kocham was. Banalne. Każdy taki na początek mówi. Pewnie, że tak. Ale jeżeli jest to od Ducha Świętego, to słuchający czują, że to jest Pan Bóg. A to już nie jest to samo, co miłe słowa, ja kocham was. Bo usłyszeć naprawdę, dzisiaj, teraz, kiedy wczoraj na przykład narozrabiałeś, coś ci nie wyszło i uważasz się za nieudacznika, od Boga, że kocham ciebie, że mi się podobasz, to jest coś, co zmienia nas. Ludzie, którzy wiedzą, jaka jest ich wartość i jak bardzo są kochani, to nie są ludzie, którzy tanio sprzedadzą swoje życie. To nie są ludzie, którzy będą prowadzić byle jakie życie. To nie są ludzie, którzy gdzieś tam na drobne się rozmienią, ponieważ oni znają swoją wartość, są gotowi zapłacić cenę, dochowują wierności Bogu, bo wiedzą, kim są. Wiedzą, do kogo należą. Takie drastyczne przykłady to mogą być takie, że jeśli ktoś jest niepewny, na przykład jakaś dziewczyna jest niepewna swojej wartości, to będzie sprawdzać swoją wartość u wielu mężczyzn. Będzie coraz gorzej. Ta, która jest pewna swojej wartości, tanio się nie sprzeda. Znajdzie sobie faceta, który zasłużył na kogoś tak cennego. Ale również mężczyźni, którzy znają swoją wartość, są gotowi na życie pełne poświęcenia, na to, żeby zawsze w prawy sposób postąpić, żeby być uczciwym, dlatego że ja wiem, ile jestem wart. Zostałem zbudowany. Można by więcej o tym mówić, ale myślę, że to wystarczy. Prorokowanie, czyli wypowiadanie słów z natchnienia Ducha Świętego, powinno być praktykowane w Kościele i nie musi to wyglądać w ten sposób, że ktoś tutaj powstaje i ogłasza, tak mówi Pan, tak mówiliśmy kiedyś, ale kiedy zrozumieliśmy, że to nie musi tak być, to bardzo często jest tak, że rozmawiamy ze sobą, modlimy się o siebie nawzajem i w takiej zwykłej rozmowie nastawiam swoje uszy. Czy Pan Bóg nie chciał czegoś powiedzieć? W tej zwykłej rozmowie przekazuje coś od Boga. I my możemy sobie usługiwać w ten sposób, modlić się o siebie nawzajem. Możemy usługiwać w ten sposób ludziom na ulicy, znaczy tym, którzy jeszcze Pana Boga nie poznali. Przekazać im jakieś słowo, które dotknie ich i będzie ich zmieniać. Kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest coś takiego, że to, co nam przeszkadza wejść w swoje miejsce, to są różnego rodzaju takie ustalone poglądy czy stereotypy dotyczące Kościoła, służby, tego, co kto może robić. Nie wszystko, co tradycje nam mówią, jest zgodne z Bożym planem. A więc powtórzę, masz kształt, który jest unikalny. Nie ma drugiego takiego człowieka na świecie jak ty. Ten kształt pasuje do miejsca, które Bóg dla ciebie przygotował w Kościele. Pasujesz. Jesteś potrzebny. To, co nam pomaga, jak możemy siebie nawzajem wepchnąć w to właściwe miejsce, to jest prorokowanie, które jest zachęcaniem, napominaniem, pocieszaniem, budowanie przez słowo. I kolejna rzecz, której potrzebujemy, to jest otwartość na Boże pomysły, jak ma wyglądać służba. Ona może wyglądać bardzo różnorodnie. Myślę, że Wam opowiedziałem o jakimś moim problemie z przeszłości. Jeśli powtórzę, to wybaczcie. 33 lata temu byłem ordynowany na drugiego pastora. Wkrótce potem zostałem wysłany na takie szkolenie, dwudniowe takie seminarium, które prowadzili ludzie, zawodowcy, którzy szkolili zarządy firm za bardzo duże pieniądze. Robili takie szkolenia i te firmy im płaciły, potem się opłacało. Oni się znali na różne tematy związane z zarządzaniem, z przywództwem. Ale dwa razy do roku, ponieważ to byli ludzie wierzący, robili to za darmo dla Kościoła. I przyjechali do Warszawy, złożyli ofertę i trochę tak chyba to było nieprzygotowane, złapanki. Między innymi ja zostałem tam wysłany, żeby wziąć udział. I to było bardzo interesujące. Dwa dni bardzo, bardzo interesujących zajęć. Niemniej w tych zajęciach był taki problem, że oni nauczali, że też są trzy różne kategorie ludzi i każdy jest jedną z tych trzech kategorii, albo ktoś nastawiony na osiąganie celu, albo ktoś jest nastawiony na relacje z ludźmi, albo ktoś jest nastawiony na wywieranie wpływu, sprawowanie władzy. Opowiadałem Wam to o tym?
Nie.
I każdy człowiek jest jednym z tych trzech. I to potrzeba wiedzieć. Pierwszy to jest taki, że zaangażuję się, jeśli jest ustalony cel, do którego zmierzamy, jakieś zadanie konkretne i tam musimy się znaleźć, to musimy zrobić. Drugi zaangażuje się, jeśli będzie dobre towarzystwo. Jeśli będą inni ludzie, będzie miał okazję być z innymi ludźmi, to on się pojawi i on będzie zaangażowany. Trzeci zaangażuje się, jeżeli będzie mógł wywierać wpływ, coś zmieniać. I oni opowiedzieli taką historię, którą powtarzam wszędzie, która ilustruje, jak się ci ludzie między sobą różnią. Więc pytają trzy takie różne osoby, jak było na meczu piłki nożnej. Jak było? Byłeś na meczu, jak było na meczu piłki nożnej? Więc ten jeden mówi, bardzo dobry mecz. Wygraliśmy 2-1 z przeciwnikiem i przychodzimy dalej w rozgrywkach. Z której kategorii był ten?
Z pierwszej.
Pierwszej, nastawiony na osiąganie celu. Pytają się drugiego, jak było na meczu? Super było na meczu. Śpiewaliśmy. Robiliśmy meksykańską falę. Nawet przemyciliśmy coś i udało się to wypić tam. No po prostu fantastyczny czas. Znakomita zabawa. A jaki był wynik meczu? A nie pamiętam tego. Pytają się trzeciego, to jest ten sam mecz. Jak było na meczu? On mówi tak, mecz jak mecz był całkiem niezły, ale kto dopuścił tego faceta, żeby był sędzią w tym meczu? No po prostu taki beznadziejny sędzia, który sędziował, ja po prostu tego nie zostawię tak. Napiszę odpowiednie pismo do PZPN-u, pójdę do kogo trzeba i temu człowiekowi więcej nie pozwolą sędziować, bo on się tego nie nadaje. Ja coś z tym zrobię. Właśnie ten sam mecz i trzy różne opowieści, które wynikają z tego, że są trzy różne osobowości i czym innym są ludzie motywowani. Powinniśmy to wiedzieć, że nie każdy jest taki sam jak ja, albo jak ty. No i później się pojawił problem. Jak już dowiedzieliśmy się tego, zrobiliśmy sobie testy i test, który ja zrobiłem, potwierdził to, co myślałem o sobie, że ja jestem w takiej najczystszej postaci, tam jest wiele innych cech jeszcze, które stwarzają problemy, człowiekiem nastawionym na osiąganie celu. Z tym jest związane wiele rzeczy. Na przykład, że nie za bardzo pamiętam, co było kiedyś, ale bardzo dobrze planuję to, co ma być w przyszłości. Odruchowo wiem, ile czasu zabierze to czy tamto. Cały czas myślę w przyszłość, tamto mnie nie interesuje. Mam problem, żeby docenić, świętować, podziękować ludziom. Bo jak już jest coś zrobione, to mnie nie interesuje. Idziemy do przodu. I tak dalej. No więc już wiedziałem, z której kategorii jestem. I później było coś, co sprawiło mi ogromny problem. Bo była taka króciutka dyskusja. Ci ludzie, którzy prowadzili te zajęcia, byli dobrymi fachowcami od biznesu, ale moim zdaniem słabo znali się na kościele. Więc oni zadali pytanie, z której z tych trzech kategorii powinien być pastor? I oni odpowiedzieli, wszyscy się zgodzili, to jest ten, który wypija z ludźmi hektolitry herbaty. Pastor to człowiek, który jest nastawiony na relacje z ludźmi, którego motywują relacje z ludźmi. A ja taki nie byłem i nie jestem. I przez kilka lat myślałem, że jestem pomyłką. Nie żartuję. Przez kilka lat zostawiłem pracę zawodową, gdzie wasz prastodada pracuje w Białymstoku. Żeby przejść na takie utrzymanie życia z wiary. I okazuje się, że ja jestem pomyłką. Ja nie jestem nastawiony na relacje z ludźmi. Myślałem, że ktoś inny powinien być ordynowany, a nie ja. Był obok człowiek, który funkcjonował i ewidentnie miał takie cechy. Dopiero po kilku latach, przez jakieś książki, jakieś inne nauczanie, zrozumiałem, że jest wiele różnych możliwości. Że nie ma jednego schematu. I że w pewnym sensie to nawet lepiej jest dla tego zboru w Warszawie, że pastor nie jest takim typowym człowiekiem nastawionym na relacje z ludźmi, tylko na osiąganie celu, że to może być dobrze. Po co ja mówię o tej historii? Po to, że Pan Bóg jest bardzo twórczy i nie ma jednego sposobu na Kościół i nie ma jednego pomysłu na służbę. On ma więcej myśli, pomysłów, więcej różnorodności, niż do głowy nam przychodzi. Jeśli mówi do ciebie, że się nadajesz, to znaczy, że ma sposób, że może być bardzo użyteczny. Trzeba wyjść z pewnych schematów. Już od ponad 3 lat nie jestem pastorem, tylko jestem odpowiedzialny za około 70 różnych wspólnot na terenie naszego kraju, się nazywają Kościół Boży w Chrystusie. I też mam jakieś z tym związane zmaganie i wątpliwości, czy ja się do tego nadaję, dlaczego oni chcą ciągle, żebym ja był i kiedy to się skończy i tak dalej. Jedna z myśli, która się pojawia, to jest taka, że właściwie w takim miejscu powinien być człowiek, który jest pionierem, który gdzieś Kościół prowadzi z jednego miejsca do nowego miejsca, żeby był jakiś rozwój, żeby Boży plan realizować. A ja chyba nie jestem kimś takim. Bo zobacz, są takie dwie kategorie ludzi. Ktoś powiedział, że to się do końca życia nie zmienia. Jedna kategoria, jak widzi jakiś problem, to próbuje go naprawić i rozwiązać. A druga kategoria, jak widzi, że coś nie działa, to zostawia to i zaczyna od nowa. I obydwie są w porządku, obydwie są potrzebne. Bóg stworzył jednych i drugich. Czasami trzeba tak, czasami trzeba tak. I podam wam taki przykład, możecie zapytać moją żonę. Ja naprawdę mam skłonność do naprawiania rzeczy. Jak trzeba coś wyrzucić, to najpierw sprawdzę, czy da się naprawić. Oczywiście coraz gorzej mi to wychodzi, bo coraz słabiej widzę i coraz bardziej skomplikowane urządzenia trafiają do domu i trzeba się pogodzić, że nie wszystko da się naprawić. Ale prawdziwa historia jest taka, nie wiem, czy wam mówiłem, że zepsuł nam się ekspres do kawy.
Nie mówiłem
tego. Nie. Taki ciśnieniowy ekspres do kawy, który prezentem od naszych dzieci na naszą rocznicę ślubu. Jak nam kupiły po raz pierwszy taki ekspres, to bardzo wzrosło spożycie kawy w domu. Jeden się zużył, drugi kupili i po pewnym czasie ten się zepsuł. Znaczy woda zaczęła lecieć bokiem. Zamiast przez kawę, to gdzieś bokiem się lała pod urządzenie. I ja pomyślałem sobie, pewnie pękł ten zbiorniczek, gdzie ta woda się podgrzewa i nabiera ciśnienia. No i trzeba to naprawić, więc zadzwoniłem do takiego serwisu, podałem ten jaki to model ekspresu i przypuszczenie, ta woda leje się, pewnie ten zbiorniczek. I ten zapytał, ile by to mogło kosztować. A to facet mówi, no nie wiadomo, tak trzeba zobaczyć, ale podał jakąś kwotę i to było ponad połowę wartości tego ekspresu. On już miał parę lat, musiał sobie to wydawać 50% na coś, co za chwilę się może zepsuje. To bez sensu jest, już lepiej, trudno żałować, kupić nowe, a tego wywieźć na elektrośmieci, więc spakowałem go do bagażnika i tam, myślę, gdy gdzieś wracał, to rzucę na te elektrośmieci, pozbędę się urządzenia, kupimy nowe. Ale jak tam przejeżdżałem, to już te elektrośmieci były zamknięte, więc urządzenie wróciło ze mną w samochodzie do domu, a ponieważ potrzebowałem bagażnika, więc wyjąłem i wstawiłem gdzieś tam do komórki. Niech czeka na moment, kiedy drugi raz będę koło elektrośmieci przejeżdżał i wywiozę. I któregoś dnia już miałem jakiś taki popołudnie, że nie miałem co robić, bo musiałem sobie zajrzeć tam. Tak to mam wyrzucić. To zobaczę, jak to jest ciekawe, nie? Udało mi się to rozebrać i popatrzyłem na to urządzenie w środku i myślę sobie, a to jest fajne, bo w ogóle nie wygląda jak jakaś tania chińszczyzna. To wszystko robią w Chinach, ale to nie, tam jest dobrej jakości materiały, jakieś mosiężne elementy. Wygląda świetnie. I przyglądam się, już rozebrałem to, widzę ten zbiorniczek i patrzę, że on tak nie wygląda, żeby jakaś dziura w nim była. Więc go tam, tego nie róbcie, podłączyłem do prądu taki rozebrany i przerobiłem tego. Patrzę, woda leci, ale nie jest dziury. Tylko pomiędzy tymi dwoma połówkami zbiorniczka wycieka, czyli uszczelka poszła. Zobaczyłem, że śruby pękły, które skręcają i uszczelka. No i tam już skracając historię, bo oczywiście zabrało mi to bardzo dużo czasu. Zamówiłem za 30 zł w sklepie internetowym uszczelkę i śruby do skręcenia tego. Namęczyłem się, jak nie wiem co, bo moje palce za grube i nie widzę dobrze. A to wszystko tam upchane. Ale naprawiłem to urządzenie. Do dzisiaj działa. Za wielokrotnie mniejsze pieniądze. No i parę tygodni później jestem u Jurka Rykalskiego i tam rano, tam nocowałem rano, robimy kawę i on powiada, mówi, wiesz co, niedawno, parę dni temu, ten ekspres przestał działać. To było rano, a ja potrzebowałem kawy się napić. Więc stanąłem przed tym ekspresem i nakazałem mu w imieniu Pana Jezusa, że ma zrobić kawę. I się posłuchał. Zaczął z powrotem działać. I to jest śmieszne trochę, ale pomyślałem sobie, może Pan Bóg chce coś powiedzieć przez to. Może chcę powiedzieć, że są sytuacje, gdzie wkładasz swoje ręce i naprawiasz, i są sytuacje, gdzie używasz innego sposobu, Bożego autorytetu, i przez wiarę modlisz się i działa Boża moc. I że w Kościele może być i tak, i tak. Oczywiście może ktoś powiedzieć bardziej duchowo i mniej kosztuje, kiedy ktoś rozkaże i urządzenie się naprawi. Ale jeśli ja nie jestem z tej bajki, jeśli ja nie mam takiej wiary, jeśli ja w tej dziedzinie nie jestem używany przez Boga, nie potrzebuję mieć kompleksów. Mogę mieć satysfakcję, że potrafię naprawiać. I ja chcę powiedzieć, że to działa nie tylko w rzeczach materialnych, ale również w Kościele. Miałem kilka razy takie sytuacje, nie tak dawno, nie powiem gdzie, żeby was nie obciążać. Pojechałem w takiej sytuacji, gdzie ludzie się pokłócili i posłuchałem jednej, drugiej strony, ta druga strona zwłaszcza pozbawiła mnie nadziei, że w ogóle coś da się zrobić, że mam jest to tak definitywnie źle nastawieni do siebie, że to chyba niemożliwe. No ale myślę, że nie ma innego wyjścia, no po prostu to jest, oni powinni się pojednać, no po prostu nie widzę szans na to, więc się modliłem, nie wydawało mi się coś, co jestem w stanie zdziałać i komunikat może się nie da, a jednak coś się zmieniło. I ja jestem przekonany, że każdy z nas ma takie namaszczenie od Boga do służby i tam, gdzie się kończą nasze możliwości, tam wkracza Pan Bóg i robi rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zrobić. I że to namaszczenie też towarzyszy mi, namaszczenie do naprawiania, zgodne z moją osobowością. A ktoś inny ma namaszczenie pionierskie. Właśnie Jurek Rykalski ma takie namaszczenie pionierskie. Kilka lat temu pytam się go, co tam uważasz, że powinniśmy na konferencji pastorów, a podał mi temat. Ja zacząłem rozmawiać z różnymi innymi pastorami na ten temat i od większości z nich usłyszałem, to jest zły pomysł. Takich rzeczy nie należy robić. To jest coś, co osłabi Kościół. I ja o tym temacie mówiłem na konferencji, to się nie spotkało tak z powszechnym entuzjazmem, a dzisiaj wszyscy w to wierzą. Minęło parę lat. To jest przywilej pioniera, że mówi o rzeczach, które Bóg chce zrobić z wyprzedzeniem. Na początku nikt nie jest przekonany, a później inni dołączają i zaczynają wierzyć, że to jest coś, co jest od Boga. Opowiadam tę historię ze swojego życia po to, żebyśmy rozumieli, że jest różnorodność, że współpracujemy ze sobą, żeby się uzupełniać, że nie jesteś kamieniem, na którym cały świat ma być, czy zbawienie całego świata ma zależeć, ale wchodzisz w swoje miejsce. Obok są inne osoby i razem coś się dzieje. Sam możesz niewiele zdziałać, ale jak ciebie nie ma w twoim miejscu, to jest dziura. Coś może się zawalić, czegoś brakuje, jest niepotrzebny przewiew. I jesteś potrzebny. I ostatnia myśl, którą chcę powiedzieć. Czyli powiedziałem o tym, że każdy jest unikalny i ma swoje miejsce w Kościele i nawet trudne rzeczy trzeba docenić, bo mogą być użyteczne. Powiedziałem o tym, że potrzebujemy pokonać to poczucie, że jestem nieprzydatny, że ja się nie nadaję, bo nie mam darów do nauczania, prorokowania, czy ewangelizacji, czy czegokolwiek innego. Nie jestem tak jak ktoś tam. I dokonuje się to przez prorocze słowa, które wypowiadamy do siebie nawzajem. Możemy mieć też własne doświadczenie z Bogiem, które doświadczamy zachęty, pocieszenia i zbudowania. I powiedziałem też o tym, że mamy jakieś wyobrażenia na temat służby, które mogą nas związać nawet na lata. Myślimy, że to powinno być tak lub tak lub tak. To trzeba poszukać Bożego sposobu i usłyszeć i zacząć działać, robić tak, jak On chce. I ostatnia rzecz. Słowo Boże mówi o tym, żeby próbować. Przeczytam z pierwszego listu do Mateusza, to jest, dotyczy diakonów, ale myślę, że to odnosi się właściwie do każdej służby. Pierwszy Mateusza, trzeci rozdział, 10 werset i 13 werset. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienawianni, niech przystąpią do pełnienia służby. i werset 13, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Pierwszy, to muszę, trzeci rozdział, przepraszam. Trzeci rozdział, werset 10 i werset 13. Pomyślmy o próbie. Co to znaczy próba? Próba oznacza coś takiego, że wydaje mi się, że ktoś może coś robić. Przyjrzeliśmy się darom, osobowości, doświadczeniu, wiedzy. Wiesz co? Chyba pasujesz na to miejsce. Ale nie mam stuprocentowej pewności, jak to wyjdzie, czy to jest Boży plan, więc umawiamy się na próbę. Na przykład na 6 miesięcy, zależy jaka sprawa, czy na rok, na 3 miesiące na próbę. Spróbuj to robić. W czasie próby, w dowolnym momencie, można przerwać. Ten, który poprosił kogoś, może powiedzieć, słuchaj, wiesz co, widzę, że nie idzie, zostaw to, musisz robić coś innego. Albo ten, który coś robi, może popatrzeć na siebie i powiedzieć, to mi zupełnie nie idzie. Myślałem, że do tego pasuje, ale widzę, że nie. Więc rezygnuję. Moim zdaniem obowiązkowe okresy próbne prawie wszystkim powinny być. Wy to nie macie problemu, bo tutaj służba uwielbienie jest w całości zrobiona przez Zbyszka, ale my mieliśmy taki problem, że lata temu lider uwielbienia zrobił nabór takich ochotników i nazbierał ludzi. I to nie było łatwe dla zboru z takimi zdolnościami czy brakiem zdolności. Dzisiaj już tak nie robimy, tak? Sprawdzamy ludzi. Wiesz, bo jak ktoś zacznie nie na tej tonacji, to później jest bardzo ciężko. Ale próba oznacza, że próbujemy. To, że jest napisane o próbie, to znaczy, że próbowanie jest w porządku. A próba oznacza, że może być i tak, i tak. Wolno się pomylić. W porządku. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli dzisiaj nie wiesz, co masz zrobić, zacznij robić cokolwiek. Cokolwiek. Jeśli ktoś z was nie ma jakiejś odpowiedzialności w Królestwie, zacznij bombardować swojego pastora. Daj mi jakąś odpowiedzialność, pomóż mi odkryć moje miejsce. Aż do skutku. Jeżeli jedna rzecz nie zadziała, spróbujesz drugą. Doświadczony przywódca, lider, pastor, on też będzie wiedział, kiedy komuś powiedzieć przestań, musisz robić coś innego, albo powiedzieć, słuchaj, wytrzymaj. Na początku zawsze są takie problemy, a na końcu będzie błogosławieństwo, nauczysz się. Ktoś tak powiedział, to nie jest moja mądrość, że łatwiej jest odkryć dar przez służbę, niż odkryć służbę poznając swoje dary. I robimy coś takiego jak badanie daru, żeby człowiek sobie uświadomił, kim jest. Ale tak naprawdę przekona się, kim jest, dopiero wtedy, jak spróbuje. Musisz próbować. Zachęcam każdego z was. Próbujcie różnych rzeczy. Pytajcie się innych, jak to wychodzi. Obserwujcie, jak to wychodzi. Wychodzi dobrze. Alleluja. Może to jest moje miejsce. Inna uwaga, że ten drugi werset, który mówi, bo ci, którzy dobrze służą pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, to jest w Chrystusie Jezusie, ten tekst mówi o pewnego rodzaju karierze, o awansie, o tym, że robisz coś dobrego i przejdziesz przez próbę i ci to wychodzi, to oznacza, że Bóg cię będzie chciał przenieść do większej, ważniejszej odpowiedzialności. Byłem na jeden dzień na konferencji, nazywałem konwencję w Koszalinie i na tej konwencji poznałem człowieka, który zarządzał parkowaniem, tak? Parkingowy taki. A później się dowiedziałem, że to jest człowiek, który nigdy nie opuszcza niedzieli. Tam ktoś go poprosił o coś w niedzielę, ale mówi, ale ja nie mogę, bo ja muszę tam na parkingu ludziom pomagać samochody dobrze postawić. Ciekawe, wydaje mało odpowiedzialna, sami by nie mogli. Ja rozumiem, że duża konferencja, to trzeba mi tam, żeby gęsto było zapakowane, żeby wszyscy się zmieścili, ale może w zwykłą niedzielę to dadzą radę sami. Ale ja już tego człowieka spotkałem i okazało się, że to nie jest taki pan ze smutną twarzą, który mówi, to ty postaw tu, a ty tu, a tu nie możesz, a tam proszę. Nie, O, wita człowieka. Jak miło, że jesteś. O, jesteś z Warszawy. Tu będzie dla ciebie dobre miejsce. I rozmawia z tobą, zanim ten samochód postawisz i wejdziesz, to już jeszcze się nie zaczęło spotkanie, ty już jesteś zachęcony. Bo ten człowiek nie tylko pokazuje, gdzie samochody mają stać. On służy ludziom, którzy przyjechali. Słowem zachęty. Takim dobrym nastawieniem. Więc mimo, że on jest wierny i że tak powiem, utknął w tym parkingu, to robi coś więcej. Nie tylko zarządza samochodami, ale jest zachętą dla ludzi. Więc zakończyć chciałbym podsumowując. Wzrastaj w poczuciu wartości. Szukaj okazji, żeby usłyszeć słowo zachęty, zbudowania przez Słowo Boże, przez czyjąś usługę. Przyjmij, co Bóg mówi do ciebie, żeby wiedzieć, kim jesteś. Odkrywaj siebie, kim jesteś. Odkrywaj swoje dary, swoje umiejętności. Nastaw się na wykorzystanie wszystkich doświadczeń, również tych trudnych. Bóg chce tego użyć. To był ten kamieniołom, który nadał tobie kształt, który jest odpowiedni. Rozwijaj się. Staraj się uczyć, chociaż trochę. Uczyć nowych rzeczy. Uczyć od kogoś. Szukaj możliwości. I próbuj. Wzrastaj swojej odpowiedzialności, żeby zbliżyć się do swojego przeznaczenia i próbuj robić cokolwiek. 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 Cokolwiek tutaj w czasie zgromadzenia. Ale przecież my nie służymy tylko tu. Służymy Bogu na wiele innych sposobów. Służymy Bogu też tam, na zewnątrz. Bóg ma dla ciebie plan. Możesz nie być taki jak Wielobryska, albo jak Leszek Smokowski, czy jak ktoś inny, który potrafi podejść do kogoś i tam do niego mówić. Bóg ma dla ciebie sposób, że możesz być błogosławieństwem dla wielu ludzi. Każdy z nas ma miejsce przygotowane przez Boga, z którego wypływa ogromne życie. Może pomodlimy się. Bardzo Wam dziękuję za ten czas, za możliwość podzielenia się. Mam nadzieję, że to było jakąś zachętą. I chciałem modlić się, bo wierzę, że Bożym marzeniem jest zgromadzenie zdrowych ludzi tutaj, Bożych ludzi, Bożych dzieci, które wiedzą, kim są i które są wdzięczne Bogu i służą, wiedząc, to jest moje miejsce, jestem pożyteczny dla Pana Boga. Ojcze, dziękuję Ci bardzo za całe zgromadzenie, za Twój Kościół, który masz w Olecku. Dziękuję Ci, że Ty wykorzystasz wszystkie i wspaniałe, i trudne doświadczenia. I masz miejsce dla każdej osoby tutaj. I Panie Boże, proszę, żebyś Ty sam pochwycił każdego, który tu jest i wprowadził go w to miejsce, które przygotowałeś. Miejsce użyteczności, miejsce bycia błogosławieństwem, miejsce przynoszenia Tobie chwały, miejsce przynoszenia dobrego owocu dla Twojego Królestwa. Panie Boże, bardzo Cię proszę, żeby każdy bez wyjątku, ci, którzy są tutaj wiele lat, ale również te dzieci, które się urodziły, wzrastają w tej atmosferze Królestwa Bożego. I ci, którzy się zmagają, i ci, którzy dzisiaj gdzieś są w jakimś trudnym miejscu. Proszę Cię za tymi wszystkimi osobami, które Ty powołałeś, żeby były częścią tego Kościoła, albo były związane z tym Kościołem, żeby one weszły w swoje miejsce, miejsce swojego powołania. Panie, proszę, żeby w tym Kościele była atmosfera, abyś Ty zstępował tutaj swoją obecnością, która pomaga każdemu znaleźć miejsce, znaleźć swoje uzdrowienie, znaleźć swoją zachętę, znaleźć swoje przeznaczenie, żeby być błogosławieństwem. Panie, proszę, żebyś też wylał tutaj takiego ducha, który pobudzi twórczość, aby udało się odkryć sposoby służenia Tobie, które wyrastają poza jakieś schematy, stereotypy, jakieś odziedziczone tradycje, które nie pochodzą od Ciebie. Panie Boże, proszę, żebyś każdego, który ma serce, które kocha Ciebie, poprowadził do miejsca, gdzie może być bardzo, bardzo użyteczny dla Ciebie, dla Twojego Królestwa, dla rozwoju Twojego Królestwa. Panie, uczyń to, co się wydaje niemożliwe, uczyń rzeczywistością w Olecku. Panie, to wyznaję, że Ty masz większe rzeczy niż to, co się wydaje do tej pory. I Panie, masz większe plany i większe rzeczy będziesz uczynił, Panie. I będziesz używał tych, którzy są wierni Tobie w niezwykły sposób. Dla Twojej chwały, Panie. Amen.
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 Amen.